Zanim zacznę głosić kazanie, chciałbym się z wami podzielić taką jedną myślą, dlatego że tak jak tutaj pastor Tomek mówi, jesteście przed takim okresem w waszym życiu, jakby w życiu tego kościoła, kiedy będziecie chcieli wyremontować tą salę, poszerzyć to miejsce, dlatego że oczekujecie rozwoju. I wiecie, jest taka myśl, którą mój pastor kilka razy powtarzał, kilka razy ją słyszałem, że w życiu macie do wyboru dwa rodzaje bólu. Pierwszy to jest ból umierania, a drugi to jest ból rozwoju. Że wiecie, czasami tak jest, że w życiu pewne rzeczy po prostu bolą i wy musicie podjąć decyzję, w którą stronę pójdziecie. Dlatego, że jeżeli wybierzecie nie rozwijać się i nie iść do przodu, to będzie boleć. Za jakiś czas będziecie czuć tego konsekwencje. Ale jeśli wybierzecie ból rozwoju, to będą wyzwania, ale będziecie szli do przodu. I wiecie, i myślę, że jako Kościół jesteście dzisiaj w takim momencie, kiedy macie do wyboru, który ból wybierzecie. Czy to będzie dla was ból umierania, czy to będzie dla was ból rozwoju? I chciałbym dzisiaj głosić kazanie już czwarte, poświęcone hojności, finansom, ogólnie całej tej sferze w waszym życiu, w życiu tego kościoła i w waszym osobistym życiu. To jest już czwarte kazanie i mam nadzieję, że jeszcze mnie lubicie. Po tym, jak wygłosiłem trzy kazania o finansach, dlatego że wiem, że to nie jest temat, który jest łatwy. Czasami jest nam ciężko o nim słuchać. W pierwszym kazaniu starałem się rzucić wam takie wyzwanie, żebyście zadali sobie pytanie, skąd się wzięło wasze myślenie o pieniądzach? Dlaczego myślicie o pieniądzach tak, jak o nich myślicie? Skąd się to wam wzięło? W drugim kazaniu chciałem pokazać wam, że tak naprawdę sfera finansowa to jest tylko wyraz tego, co jest głęboko w waszym sercu. Że to wcale nie chodzi o pieniądze. Ale wasz portfel, wasze wydatki mówią dużo o tym, jakie są wasze priorytety i co jest w waszym życiu dla was ważne. W trzecim, ostatnim kazaniu, które mówiłem ostatnio, mówiłem o hojności. O tym, czym hojność jest i jak się ona wyraża. I dzisiaj chciałbym trochę pociągnąć ten temat, ale powiedzieć wam trochę inaczej na temat hojności. I chciałbym zacząć od fragmentu, który jest zapisany w Ewangelii Marka w 12 rozdziale od 41 do 44 wersetu. Czy jest jakiś problem z mikrofonem?
Może trochę niżej?
Niżej? Halo? Okej. Okay. Może teraz będzie łatwiej. Chciałbym zacząć od fragmentu z Ewangelii Marka, 12 rozdział, od 41 do 44 wersetu. Jezus usiadł naprzeciw świątyny i skarbony i zaczął się przyglądać, jak tłum rzuca do niej pieniądze, a wielu bogatych rzucało bardzo wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła 2 grosze. Wówczas przywołał swoich uczniów i powiedział im: zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy, bo oni wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś sama w niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. I wiecie, myślę, że każdy z was słyszał choć jedno kazanie w swoim życiu, w którym ten werset był albo głównym fragmentem, albo był gdzieś wykorzystany. Dlatego, że w kwestii finansów ten fragment jest bardzo popularny. Jezus sam daje pewien temat w tym fragmencie. To znaczy, że pokazuje nam, ile mamy wrzucać, żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest hojność. Tym się zajmuje ten fragment. Jezus stara się nam odpowiedzieć w tym fragmencie na pytanie, ile mamy wrzucić, żebyśmy rozumieli, że jesteśmy hojni. Dlatego tak wielu kaznodziejów i tak wiele kazań jest opartych na tym fragmencie, dlatego że Jezus sam o tym mówi. I wiele razy słyszeliście z tego kazania, wiele razy to czytaliście w swojej Biblii, ale dzisiaj chciałbym wam zadać inne pytanie. Nie ile ta osoba wrzuciła, ale dlaczego to zrobiła. Jaki był powód tego, że ta uboga wdowa była gotowa dać tak dużo, z głębokości swojego serca, dać coś, co naprawdę ją kosztowało. Dlaczego ona to zrobiła? I to jest właśnie coś, o czym chciałbym dzisiaj głosić. Odpowiedzieć wam na pytanie, skąd bierze się hojność. I to jest główny temat tego kazania. Skąd bierze się hojność? Dlatego, że tak jak już wam wcześniej mówiłem, hojność to jest tylko efekt tego, co jest głęboko w nas. On jest tylko pewnym symptomem, który pokazuje, w jakim miejscu jest naszym serce. A więc skąd bierze się hojność? Co było w tej kobiecie takiego, że Jezus spojrzał na nią i powiedział, to jest ilustracja hojności. Do dzisiaj czytamy o tej kobiecie w Biblii, po 2000 lat, dlatego że było w niej coś, co Jezus zobaczył i co Jezus docenił. Skąd wzięła się taka hojność w jej sercu? I chciałbym wam powiedzieć dzisiaj o trzech źródłach hojności. A więc co sprawia, że człowiek jest prawdziwie hojny? W Księdze Malachiasza i w Księdze Kronik chciałem przeczytać wam dwa dłuższe fragmenty, które mają nam pokazać pierwszy punkt. Księga Malachiasza, pierwszy rozdział, 6, werset do 8. Pytacie jednak, przez co lekceważymy Twe imię? Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Pytacie, czym Cię zlekceważyliśmy? Mówieniem stół Pana to rzecz mało ważna. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczymy, jak chętnie Ciebie przyjmie i czy Cię pochwali. Mówi Pan zastępów. To jest pierwszy fragment z Księgi Malachiasza i drugi fragment z pierwszej Księgi Kronik, 29 rozdział od 1 do 3 wersetu. Następnie król Dawid powiedział do całego zgromadzenia: na ile tylko było mnie stać, przygotowałem dla domu mojego Boga złoto na to, co ma być ze złota, srebro na to, co ma być ze srebra, brąz na to, co ma być z brązu, żelazo na to, co ma być z żelaza i drewno na to, co ma być z drewna. Przygotowałem też kamienie onyksowe oraz kamienie do opraw, kamienie antymonowe, wielobarwne materiały, inne drogocenne kamienie i marmur w obfitości. Mam ponadto skarb, złoto i srebro. Przy całym moim upodobaniu dla domu mojego Boga przekazuję to jako wkład dla domu Bożego. Oprócz tego wszystkiego, co już wcześniej na ten święty dom przygotowałem. Wybrałem te dwa fragmenty, dlatego że mówią one dokładnie o tym samym. To znaczy mówią o hojności względem Boga przez bycie hojnym wobec świątyni. A więc w pierwszym fragmencie w Księdze Malachiasza czytamy o tym, że Bóg rozmawia z Izraelitami. Cała ta księga, która ma trzy rozdziały, to jest rozmowa pomiędzy Bogiem a Izraelem odnośnie tego, że Izraelici nie są wystarczająco hojni. Dlatego, że Bóg dał im jakieś przekazania, dał im jakieś zasady i mówił, ile mają dawać. Ale oni po pierwsze dawali za mało, nie dawali wszystkiego, co powinni, a po drugie, kiedy już dawali, to często to, co dali, było słabe, chore i to, co było najgorsze. A więc cała ta krótka księga, ona jest dialogiem pomiędzy Bogiem a Izraelitami, w którym oni rozmawiają o tym, że oni nie mają właściwej postawy. Natomiast drugi fragment, który przeczytałem, jest skrajnością. Jest kontrastem do tego pierwszego. Dlatego, że czytamy w nim o tym, że król Dawid przez ogromną część swojego życia gromadził złoto, srebro, żelazo, marmur, kamienie po to, żeby w pewnym momencie dać to wszystko na budowę świątyni. Wyobraźcie sobie te dwie sytuacje. Chodzi w nich dokładnie o to samo. O bycie hojnym wobec Boga. I w jednym fragmencie czytamy o tym, że Bóg patrzy na ludzi i jest zawiedziony tym, jak wygląda ich ofiarność. A w drugim fragmencie widzimy Dawida, który był gotowy oddać ogromne bogactwo po to, żeby zbudować świątynię. I pytanie jest takie, jaka była pomiędzy nimi różnica? Z czego ta różnica wynikała? I wiecie, myślę, że odpowiedź na to jest tutaj w trzecim wersecie tego fragmentu z Księgi Kronik. Dlatego, że Dawid mówi tutaj takie słowa. Przy całym moim upodobaniu dla domu mojego Boga przekazuję to jako wkład dla domu Bożego. Przy całym moim upodobaniu dla domu mojego Boga. Dawid sam mówi w tym fragmencie o tym, że powód, dla którego to robi, to jest miłość do Boga. To, że on kocha Boga i kocha Jego sprawę. I wiecie, kiedy spojrzałem sobie na ten fragment, to zrozumiałem, że pierwszym źródłem hojności w naszym życiu jest szczera, głęboka i autentyczna miłość do Ojca. Ten, kto kocha, jest hojny. Ten, kto nie kocha, nie jest hojny. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Kto z was był kiedyś zakochany? Ręka do góry. Czy pamiętacie ten okres w swoim życiu? Kiedy byliście zakochani i na kimś wam zależało, to czas i cena nie miały znaczenia. Potrafiłeś czasami przyjechać wiele kilometrów, wydać wiele pieniędzy po to, żeby się z kimś spotkać. Dlaczego? Bo to było dla ciebie ważne. Dlatego, że czułeś coś do tej osoby i chciałeś spędzić z nią czas. Dlatego, że kochałeś, byłeś gotowy ponieść jakieś poświęcenie, zapłacić jakąś cenę. I wiecie, i bardzo podobnie jest w stosunku do Boga. Wielu ludzi nawraca się i na początku swojej drogi z Bogiem oni są zakochani w Jezusie. Oni są gotowi chodzić na wszystkie spotkania, modlitewne, czytać Słowo Boże, słuchać kazań, cały czas uczestniczyć w uwielbieniu. Są gotowi tego, żeby wszystkim mówić o Jezusie. Dlaczego? Bo są w Nim zakochani. Dlatego, że doświadczają głębokich emocji z tym, że Jezus Chrystus zmienił ich życie. A więc wszędzie wszystkim mówią o Jezusie. Wiele rzeczy w tym okresie przychodzi bardzo naturalnie. Nie musisz się do czegoś zmuszać, nie musisz dyscyplinować się, dlatego że wiele rzeczy wynika po prostu sama z siebie. Ale w pewnym momencie w miłości do Boga trzeba zacząć dojrzewać. Ja, jeśli chcecie, ja mogę odpiąć mikrofon i głosić bez, jeśli to wam przeszkadza. Jak myślicie? Tak? Okej. Okay. W pewnym momencie w miłości do Boga trzeba zacząć dojrzewać. Dlatego, że jest taki okres, kiedy te emocje zaczynają opadać. I nagle człowiek zaczyna widzieć Kościół w trochę inny sposób. I nagle te wszystkie spotkania, te wszystkie modlitwy, czytanie słowa, to nie przychodzi już tak wszystko szybko, łatwo i naturalnie, ale w naszym życiu zaczyna się taki okres, kiedy trzeba się dyscyplinować, poświęcać, budować jakieś dobre praktyki w swojej codzienności. Dlatego, że pierwsze emocje opadają, i nagle zaczyna się ten okres, kiedy trzeba nauczyć się kochać w dojrzały sposób. I Słowo Boże nam o tym mówi, na przykład w Księdze Objawienia. Jeden z takich tekstów, jeden z takich przesłań, które jest skierowane do jednego z kościołów, jest taki. Mam ci za złe to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. A więc wiecie, co to oznacza? Że to jest możliwe. Żeby porzucić swoją pierwszą miłość do Chrystusa. I wiecie, i nagle te wszystkie rzeczy, które były takie proste i naturalne, które przychodziły dlatego, że ja kocham Chrystusa, nagle musisz zacząć funkcjonować w inny sposób. Nauczyć się kochać Boga inaczej. Bardziej dojrzale. Niedawno byli u nas w Trzewie ludzie z Singapuru, z kościoła Trinity Christian Center. I wiecie, i w pewnym momencie, kiedy z nimi rozmawialiśmy z nimi o tym, jak przywódcy powinni wyglądać podczas uwielbienia. Wiecie, że przywódcy w kościele powinni być tymi, którzy mają ręce podniesione do góry, którzy uwielbiają Boga i są w to zaangażowani. I wiecie, i wtedy jedna osoba powiedziała, no tak, dlatego że powinni być przykładem dla kościoła.
Amen.
A oni powiedzieli, to nie do końca jest prawda. To nie jest najważniejsze. Oni powinni stać w kościele, mieć ręce podniesione do góry, dlatego że kochają Chrystusa. Dlatego, że kiedy kochasz Chrystusa, to wiele rzeczy w twoim życiu przychodzi w taki sposób, że nawet nie wiesz, że pewne rzeczy robisz. I oczywiście, że efektem ubocznym tego jest to, że jesteś dobrym przykładem dla ludzi w kościele. Ale pierwszym powodem tego, że stoisz w kościele, podnosisz ręce i uwielbiasz, powinna być twoja miłość do Chrystusa. Powinno być to, że ty przychodzisz tutaj do kościoła, dlatego, że chcesz z Nim spędzić czas. Dlatego, że chcesz pokazać Mu to, jak bardzo Go kochasz. Ale prawda jest taka, że czasami w naszym życiu to tak nie wygląda. I wiecie, kiedy jesteś w kościele już dłuższy czas, to wiecie, łatwo jest nam wpaść w pewne kolejny. I nagle przychodzimy na kolejne spotkanie, na kolejne kazanie, na kolejne uwielbienie, wykonujemy kolejną służbę, ale to robi tylko nasze ciało. A nasze serce, czasami myśli, są w innym miejscu. I to jest coś, co nam bardzo łatwo wpaść. W pewną rutynę, w pewne przyzwyczajenia, w taką sytuację, że robimy coś mechanicznie. I w tym momencie chciałbym ci zadać pewne pytanie. Jak wygląda twoja miłość do Chrystusa dzisiaj? Jak wygląda dzisiaj twoja miłość do Boga? Czy widzisz w swoim życiu to, że być może weszłaś albo wszedłeś w pewne kolejny? Że zaczęłaś robić pewne rzeczy mechanicznie? Że podnosisz ręce, ale czasami nie ma ciebie w tym uwielbieniu? Że wykonujesz służbę, ale robisz to już bardziej z przyzwyczajenia niż z miłości? Dlaczego król Dawid był gotowy złożyć tak ogromną ofiarę na świątynię? Dlatego, że kochał Boga. Dlaczego ta wdowa przyszła do świątyni i oddała 2 grosze, które były na jej utrzymanie? Dlatego, że kochała Boga. Pomyślcie o swoich dzieciach. Wy, którzy macie dzieci. Jak wiele jesteście w stanie im dać? Każdego dnia jesteście w stanie dawać im jedzenie. Jesteście gotowi na to, żeby ich ubierać. Jesteście gotowi na to, żeby odrabiać z nimi lekcje, jeździć z nimi w różne miejsca, na piłkę, do szkoły, spędzać z nimi czas. Dlaczego jesteście gotowi tak wiele im poświęcić? Dlatego, że je kochacie. Dlatego, że to są wasze dzieci. I w momencie, kiedy kochasz, to jesteś gotowy do tego, żeby być hojnym. Do tego, żeby dać tyle, ile potrzeba. Do tego, żeby czasami zrezygnować z czegoś, co jest twoje, żeby dać komuś, komu kochasz. Pierwszym źródłem miłości, hojności jest miłość. Ten, kto kocha, potrafi być hojny. Ten, kto kocha, potrafi zapłacić cenę. Ten, kogo miłość jest uśpiona, nie jest hojny. Jest skupiony na sobie. A więc jak wygląda twoja miłość do Chrystusa? Jak wygląda twoja miłość do Chrystusa? Czy go kochasz? A jeśli tak, to jak głęboko? Pierwszą rzeczą jest miłość. Ona jest pierwszym źródłem hojności. O drugiej rzeczy przeczytamy w Ewangelii Łukasza. 19 rozdział od 1 do 8 wersetu. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i aby ujrzeć Jezusa, spiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i świadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Co musiało się stać w życiu człowieka, który przez wiele lat był przełożonym celników i prawdopodobnie wiele razy wymuszał na ludziach pieniądze, że w ciągu jednego dnia doświadczył takiej zmiany? Wyobraźcie sobie tą sytuację. Zacheusz był przełożonym celników. Celnicy w tamtym czasie to byli słudzy obcego państwa, cesarstwa rzymskiego, którzy zajmowali się tym, żeby egzekwować od ludzi pieniądze. Bardzo często robili to w różny sposób. Bardzo często oszukiwali, bardzo często mogli naginać pewne rzeczy po to, żeby czerpać z tego jakieś dodatkowe zyski. I wiecie, skoro Zacheusz był przełożonym celników, to myślę, że on bardzo dobrze się orientował w układach, które tam są. On nie tylko był tym urzędnikiem, ale był ich szefem. Więc myślę, że wielokrotnie w swoim życiu robił różne rzeczy. Dobrze rozumiał, jak prowadzić ten biznes i w jaki sposób być celnikiem. Jak egzekwować od ludzi pieniądze. I wiecie, myślę, że on był świadomy tego, że w swoim życiu zrobił niejedną rzecz, której nie powinien. Dlaczego? Bo tutaj mówi, jeśli na kimś coś wymusiłem, to oddam poczwórnie. Ale gdzieś w swoim sercu jest świadomy tego, że mogły być takie sytuacje, kiedy wymuszał coś na ludziach. Kiedy brał coś, czego nie powinien. Kiedy robił coś w sposób, który nie powinien. I nagle w ciągu jednego dnia jego życie się zmienia. Dlaczego? Dlatego, że miał w swoim życiu pragnienie, żeby chociaż zobaczyć Jezusa Chrystusa. Ale był niski. Myślał, że nawet to się nie uda, nawet go nie zobaczy. Ale sytuacja skończyła się tak, że nie tylko go zobaczył, ale mało tego, Jezus przyszedł do jego domu i spędził z nim czas. I co się dzieje? Zacheusz mówi: jestem gotowy oddać połowę mojego majątku, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddam poczwórnie. Dlaczego? Dlatego, że doświadczył w swoim życiu czegoś, za co mógł być naprawdę wdzięczny. On był człowiekiem, który był prawdziwie szczęśliwy w tym momencie, dlatego, że doświadczył czegoś, co było dla niego wyjątkowe. I to spowodowało, że chciał być wdzięczny. Pomyślcie sobie, czy jakiekolwiek groźby, czy jakiekolwiek zmuszenia, czy jakiekolwiek naciski zmieniłyby tego człowieka? Ja myślę, że on wielokrotnie tego doświadczał. Na pewno nie jedna osoba mu nawrzucała, nie jedna osoba powiedziała mu pewne rzeczy, ale to tylko jeszcze bardziej zatwardzało go w jego sercu. Jeszcze większą chciwość w nim powodowało, jeszcze większe pragnienie pieniędzy, to wszystko nie działało. Tym, co zadziałało w jego życiu, to było to, że doświadczył łaski Chrystusa i był tego świadomy. I był świadomy tego, jak wielkiego dobra doświadczył. A więc drugą rzeczą, która jest źródłem hojności w naszym życiu, jest wdzięczność. jest to, że widzimy to, jak wiele otrzymaliśmy i to powoduje, to otwiera nasze serce na to, żeby dawać innym. Jest w Słowie Bożym taka jedna ilustracja, która mi pokazuje, jak ogromną moc ma wdzięczność w naszym życiu. I to jest sytuacja, kiedy Jezus Chrystus był na pustyni, stanął przed kilkoma tysiącami ludzi, którzy byli głodni. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tym fragmencie, zanim Jezus podał chleb uczniom i oni podawali ludziom, to podziękował. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Stoicie w takim miejscu, gdzie jesteście na pustyni, przed wami jest kilka tysięcy ludzi, którzy są głodni, a wy macie kilka chlebów i kilka ryb. Co robicie w takiej sytuacji? Wiecie, myślę, że 99% z nas zaczęłoby narzekać. 99% z nas pomyślałoby, co ja mam teraz zrobić. Byłoby zestresowanym, nie wiedziałoby, jak się zachować, dlatego że jest potrzeba, a my mamy kilka chlebów i kilka ryb. I co ja mam zrobić? Niektórzy z nas zaczęliby mówić, Boże, czemu Ty mnie wpakowałeś w to? Czemu Ty wysłałeś mnie do tej służby i teraz postawiłeś mnie przed czymś takim? Czemu dopuściłeś do tego, żeby coś niemożliwego miało miejsce w moim życiu? Ale Jezus Chrystus zrobił co innego. On podziękował Ojcu, zaczął łamać chleb i podawać uczniom. Wiecie, co ta sytuacja pokazuje mi w moim życiu? Że wdzięczność jest kluczem do pomnożenia. Że wdzięczność jest kluczem do tego, żeby dawać. Dlatego, że wdzięczność to jest perspektywa wiary wtedy, kiedy jeszcze nie widzisz. Wdzięczność wyprzedza rzeczywistość. Jezus jeszcze nie widział chleba na swoje oczy, a już dziękował za to, że Bóg go zaopatruje. I wiecie, dlaczego wdzięczność jest źródłem hojności? Dlatego, że kiedy jesteś wdzięcznym człowiekiem, to widzisz to, co masz. I widzisz to, kto ciebie zaopatruje. W tym kraju jeszcze ileś lat temu były takie warunki, że nie było wszystkiego. Wielu z was to pamięta. Kiedy nie można było po prostu pójść do sklepu i dostać wszystko, czego chcesz. I ludzie cierpieli brak. Oni rozumieli, że nie mają wszystkiego tego, czego chcą i tego, czego potrzebują. I wiecie, co dzieje się w życiu człowieka, który czuje brak? On boi się o swoją przyszłość i nie może dawać innym, bo boi się o to, że samemu mu zabraknie. Dlatego tak ważna jest wdzięczność. Wdzięczność pokazuje tobie, co Bóg uczynił do tej pory w twoim życiu i cały czas przypomina ci o tym, kto ciebie zaopatruje. Wielu z nas boi się o to, że mu nie starczy, że nie będzie miał, ale Słowo Boże mówi o tym, że Bóg daje ci wszystko, co jest potrzebne do dobrego życia i do pobożności. Słowo Boże mówi o tym, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Wszystko, co jest na tym świecie, należy do Ojca. I że On hojnie daje tym, którzy należą do Niego. Że On wypełnia twoje potrzeby. Dlatego tak ważna jest regularna praktyka wdzięczności w naszym życiu. Czy masz taką praktykę? Czy regularnie dziękujesz Bogu za to, co dostajesz, za to, co masz? W pewnym momencie w mojej służbie, wiecie, patrzę na moją służbę, na to, ile czasu poświęcam młodym dorosłym, żeby oni się rozwijali i wiecie, mówię, jacie, jak to jest możliwe, że spędzamy tyle czasu ze sobą i cały czas jest nas 20? Jak to jest możliwe, że nawraca się 10 osób, przychodzi 50 ludzi nowych na spotkania, a nas dalej jest 20? I wiecie, tak stanąłem przed Bogiem, mówię, o co chodzi? I wtedy zrozumiałem tą rzecz. Kluczem do pomnożenia w moim życiu jest wdzięczność. I zamiast narzekać Bogu na to, czego nie ma, zacząć dziękować Bogu za to, co zrobił. Za ludzi, których przyprowadził i za to, jak zmienił ich życie. I moja perspektywa się zmieniła. Wiecie, co się stało? W ciągu 5 tygodni do młodych dorosłych przyszło 6 nowych osób, które są regularne i 4 osoby, o które walczymy. 10 osób w 5 tygodni. Ale to stało się wtedy, kiedy zacząłem być wdzięczny. Dlatego, że wdzięczność pokazuje tobie Bożą moc, Boże zaopatrzenie i Boże dzieła, które On już uczynił w twoim życiu. I dopiero wtedy w twoim sercu jest taka platforma do tego, żeby dawać innym. Dlaczego? Bo sam nie czujesz braku. Czy czujesz brak w swoim życiu? Czy martwisz się o to, co będzie w przyszłości? Czy jesteś wdzięczny Bogu za to, co dostałeś? Za to, co masz w swoich rękach? Jezus Chrystus dziękował za kilka chlebów i kilka ryb, stoi przed kilkoma tysiącami ludzi. Czy widzisz tą ilustrację? Czy jesteś wdzięczny Bogu za to, co dzisiaj masz w swoich rękach? Drugim źródłem hojności w naszym życiu jest wdzięczność. I trzecia, ostatnia rzecz. Przeczytamy o nim w bardzo znanym fragmencie. Każdy z was czytał go, słyszał o nim, być może mieliście go nawet w szkole. Księga Rodzaju, 4 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Po pewnym czasie Kain złożył ofiarę z plonów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary, Kaina zaś jego ofiary nie przyjął. Wiecie, można się zastanawiać, dlaczego Bóg nie przyjął ofiary jednego, a przyjął drugiego. Ale to, co widzę w tym fragmencie, to jest taka myśl. Bóg bardzo osobiście traktuje to, co mu przynosimy. Zwróćcie uwagę na to. Bóg spojrzał na to, co Kain mu przyniósł i potraktował to osobiście. Czy Bóg tego potrzebował? Czy Bóg potrzebował zwierząt albo roślin? Nie. Bóg wiedział, że to, co ci ludzie mu przynieśli, jest wyrazem ich postawy względem Niego. Jest wyrazem tego, czy oni okazują mu szacunek, cześć i uwielbienie. Bóg potraktował tą rzecz bardzo osobiście, bardzo personalnie. On nie potrzebuje niczego, ale w tym, co mu przynosimy, on widzi nasz stosunek do Niego. W Księdze, w Starym Testamencie mamy 5 rodzajów ofiar. I jednym z tych rodzajów są ofiary całopalne. Kojarzycie takie ofiary? To były ofiary, które przynosili ludzie i często, kiedy czytacie w swoich Bibliach o tych ofiarach, to tam jest takie wyrażenie. To jest woń miła, przyjemna dla Pana. To jest woń miła, przyjemna dla Pana. I wiecie, kiedy tak pomyślałem o tych ofiarach, to zrozumiałem, jaki jest ich cel. Celem tych ofiar było oddać Bogu uwielbienie. Było oddać Mu chwałę. Było zrobić coś, co dla Boga jest przyjemne i co się Jemu podoba. I wtedy zrozumiałem, że nasza ofiarność ma jeszcze jeden aspekt. Nasza ofiarność to jest uwielbienie dla Boga. Nasza ofiarność ma być pewnym sposobem na to, żeby oddać Bogu chwałę, cześć i uwielbienie. Żeby pokazać Mu, jak bardzo Go szanujemy i co dla nas znaczy. Pomyślcie sobie o takiej sytuacji. Zaprosiliście do swojego domu na obiad jakieś małżeństwo. Przez kilka godzin sprzątaliście swoje mieszkanie, gotowaliście, ładnie się ubraliście, poświęciliście naprawdę dużo czasu i starań. Otwieracie drzwi, widzicie, że stoją oni w progu i w progu podają wam prezent. A tym prezentem są na wpół zjedzone czekoladki w brzydkim opakowaniu podartym i jakieś kwiaty zerwane z pola przed chwilą. Jak byście się czuli? Czy pomyślelibyście, że z ich strony jest to wyraz szacunku? Każdy z nas potraktowałby to personalnie. Bo to nie chodzi o to, ile to kosztuje, ale chodzi o to, jaką postawę to prezentuje. Każdy z nas, kiedy idzie w gości, to rozumie, że żeby oddać szacunek osobom, które nas zaprosiły, żeby pokazać, że to doceniamy, to kupi coś, to nie musi być drogie, ale niech to jest zadbane. Niech to jest coś, co wynika z takiego szczerego serca, że jesteśmy wdzięczni tym ludziom za to, co zrobili. Dlatego, że to, co przynosisz, mówi o tym, jaki masz stosunek do danej osoby. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w pewnym momencie, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat, to przyszli do Niego męcy ze wschodu. I czy pamiętacie, co Mu złożyli? Złoto, kadzidło i mirrę. Oni nie złożyli Mu czegoś, co nie miało wartości. Oni nie złożyli Mu czegoś, co było stare i gdzieś tam leżało im w torbie. Ale oni złożyli Mu coś, co miało wartość. Dlaczego? Bo oni rozumieli, do kogo oni przyszli. Dlatego, że oni rozumieli, że to dziecko dzisiaj nie potrzebuje złota, kadzidła i mirry. Ale to jest wartościowe. I osoba, do której przyszli, to jest Król Królów i Pan Panów. To jest ktoś, kto jest kimś. Kiedy ludzie w starych czasach przynosili jakieś ofiary do królów, to uwierzcie mi, że oni nie przynieśli tego, co było słabe. Dlaczego? Bo wiedzieli, do kogo idą. Bo szli do kogoś, komu należy się cześć, chwała i szacunek. Czy twoja ofiara oddaje Bogu cześć?
Czy kiedy przynosisz ofiarę, czy kiedy przynosisz do Boga, czy to jest wyraz Twojego szacunku, miłości i uwielbienia, które tak jak czytamy w Starym Testamencie jest z całego serca, myśli, duszy i siły. Wielu z nas, kiedy słyszy słowo uwielbienie, to wiecie, co mamy na myśli, nie? Wyobrażamy sobie to, że stoimy tutaj w kościele, podnosimy ręce, śpiewamy, jest świetne uwielbienie i wiecie, i wszyscy jesteśmy w takiej fajnej atmosferze. Ale uwielbienie jest dużo szersze w naszym życiu. Uwielbienie to nie jest tylko to, że podnosimy ręce w kościele i śpiewamy. Uwielbienie to jest powód, dla którego istniejemy i to jest styl życia. Oddajesz uwielbienie śpiewając, ale oddajesz uwielbienie tym, w jaki sposób funkcjonujesz na co dzień. Tym, w jaki sposób traktujesz innych ludzi. Tym, jakie świadectwo wydajesz swoim życiem. Oddajesz uwielbienie tym, co mówisz i tym, co wrzucasz do worka. Tym, jakie są twoje życiowe priorytety i jak spędzasz swój czas. Uwielbienie ma być stylem naszego życia. My w swoim sercu mamy rozumieć, że Bóg jest godny chwały, czci i uwielbienia. Jest godny tego, co najlepsze w naszym życiu. A nie czegoś, co jest ostatnie i co nam zbywa. Dlatego Bóg tak personalnie potraktował to, co przyniósł mu Kain. Dlatego, że rozumiał, że to mówi o pewnym stosunku do niego. O tym, co on o nim myśli i o tym, kim Bóg dla niego jest. Czy twoja ofiara jest godna króla? Czy masz świadomość tego, do kogo przychodzisz? Przychodzisz do osoby, która stworzyła ten świat, która stworzyła ciebie, a wtedy, kiedy zawaliłeś, to uratowała twoje życie. Do osoby, która jest tak duża, tak wielka i tak pełna majestatu, że Żydzi przez tysiące lat nawet nie wymieniali imienia Jahwe. Z szacunku do tego. Czy twoja ofiara jest godna króla? Co pokazujesz Bogu tym, co mu przynosisz? Czy on patrzy na ciebie i mówi, jestem dumny z tego, jak bardzo mnie kochasz i z tego, jak mnie uwielbiasz? To, co chciałem wam pokazać dzisiaj w tym kazaniu, to jest to, że hojność to jest tylko pewien symptom tego, co jest trochę głębiej w nas. Hojność ma swoje źródła. Ona wynika z różnych rzeczy, a powiedziałem wam dzisiaj o trzech. Po pierwsze o tym, że hojność wypływa z miłości. Że jesteś hojny wobec tych, których naprawdę kochasz i którzy są dla ciebie naprawdę ważni. Człowiek, który kocha, jest hojny. Człowiek, który nie kocha, jest skąpy. To jest bardzo prosta zasada, którą widzimy w wielu aspektach naszego życia. Drugim źródłem hojności jest wdzięczność. Wielu ludzi nie jest hojnych, bo nie widzi tego, co dostało. Zacheusz jednego dnia z człowieka, który wyłudzał pieniądze, stał się człowiekiem, który był gotowy oddać prawie wszystko, co miał. Dlaczego? Bo on zobaczył, jak wiele Chrystus uczynił dla niego. Bo on zobaczył to, co dostał i rozumiał, dlaczego to dostał. Dostał to z łaski. Wszystko, co masz, dostałeś z łaski. Wszystko. Czy jesteś wdzięczny Bogu za to, co masz w swoim życiu? Jeśli będziesz wdzięczny, będziesz hojny. Bo skoro sam dużo dostałeś, to jak masz sam dużo nie dać? Ja na przykład jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom za to, jak wiele od nich dostałem. Wiele razy mi pomagali. Zawsze, kiedy czegoś potrzebowałem, oni mi to zapewniali. I kiedy to widziałem, to dużo łatwiej było mi być hojnym. Bo sam rozumiałem, jak wiele dostałem. I trzecią rzeczą jest uwielbienie. Czy masz świadomość tego, przed kim stoisz? Kto z tobą rozmawia? Kto zmienił twoje życie? Czy twój Bóg jest godny tego, żebyś ty go uwielbił? Czy twoja ofiara, to co przynosisz, jest godne króla? Wielokrotnie ludzie mówią, dziesięciny nie ma w Nowym Testamencie. Wiecie, ostatnio się dowiedziałem, że prawda jest taka, że jeśli podliczymy wszystkie ofiary Starego Testamentu, to by nie było 10%. Ale jeśli podliczysz wszystkie ofiary, jakie oni mieli przynosić, to było 30%. Trochę inny punkt odniesienia. Czy twój Bóg jest godny tego, żebyś dał mu to, co najlepsze? Stoicie przed okresem, kiedy będziecie poszerzać tą salę. Czy twój Bóg jest godny z tego, żeby to miasto było dla Niego zdobyte. Wiecie, że nikt inny poza nami nie zmieni tego miasta? Już raz to mówiłem. W tym mieście jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. Nie stanie się to bez waszego poświęcenia. Nie stanie się. Dlatego, że jest tylko jedna osoba, która może ograniczyć Boga w twoim życiu i to jesteś ty. Nikt inny. Kiedyś, kiedy ja zmagałem się z moim powołaniem i w pewnym momencie bałem się, czy to, co pewnie ludzie myślą, czy co, jaką mają opinię o mnie, czy czegoś nie zablokuje. Wiecie, do czego doszedłem? Że tylko ja mogę zatrzymać Boże powołanie w moim życiu. Nikt inny. Nikt nie może zatrzymać Bożego powołania tego Kościoła poza wami. Możecie być albo korkiem dla tego powołania, albo czymś, co pozwoli płynąć. Czy twój Bóg jest godny tego, żeby zdobyć dla Niego to miasto? Jeśli tak, potrzebujecie dużej sali. Potrzebujecie dużej sali, wiele waszego czasu, wiele waszego poświęcenia i wielu waszych pieniędzy, dlatego, że w ten sposób Bóg będzie to robił. I na końcu chciałbym się z wami o to pomodlić. Nie chciałbym pomodlić się o to, żebyście byli hojni, ale chciałbym pomodlić się z wami o te trzy rzeczy, o których dzisiaj głosiłem. Jeśli ktoś z was widzi w swoim życiu, że uleciała mu ta miłość, że kiedy stoi na uwielbieniu, to ręce uwielbiają, ale serce jest gdzieś indziej, to chciałbym, żeby przyszedł tutaj do przodu. Jeśli ktoś z was widzi, że ma takie poczucie braku, widzisz, że nie ma tej wdzięczności w twoim życiu, że boisz się, że zmagasz się, bo masz poczucie braku, boisz się, że ci zabraknie. Chciałbym, żebyś przyszedł tutaj do przodu. Jeśli widzisz w swoim życiu, że uleciało ci pragnienie uwielbienia Boga i że ci to wszystko spowszedniało, chciałbym, żebyś przyszedł tutaj do przodu. Ja, pastor Tomek, Piotr, Miłosz, będziemy się o was modlić. Jeśli możecie, wstańcie. I te osoby, które potrzebują tej modlitwy, które jej chcą, chodźcie tutaj do przodu i będziemy się o was modlić.